Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Narzędzia pracy, a nasza produktywność. Czym jest stos technologiczny? U Bartka to prawdziwa góra aplikacji, które, no właśnie, mają automatyzować, kontrolować, blokować i pomagać. Jakie są must have procesu pracy? Jak zarządzić czasem na pracę własną i pracę w grupie? Zapraszam na audycję i do dyskusji. Rozgrzewam się, żeby być bardziej produktywny w tym naszym spotkaniu. Cześć, panie Bartku.
Dzień dobry.
Dzisiaj musimy opowiadać, znaczy nie musimy, chcemy, słuchacze tego pragną, żeby nie powiedzieć lubią to, o takich urządzeniach, które nam pozwalają wejść głęboko w pewną pracę, nie tracić czasu, skupić się lepiej. Mówię to wszystko trzymając w ręce długopisa, jakby nie było. Jesteśmy w digitalnym świecie, ale cholera mi analog bardzo pomaga w skupieniu.
Ja też dzień zaczynam od notowania analogowego. W zasadzie zaczynam i kończę.
Obudziłem się i pierwsza myśl, jaką zapisuję, to nowy biznes.
A wiesz co? To jest tak, że ja mam dwa rodzaje takich notatników. Jeden po prostu do zapisywania rzeczy, kiedy siedzą na przykład i nie wiem, jestem w trakcie spotkania, chciałbym sobie coś zanotować, co jest nietrwałego, albo mam jakąś myśl, o której nie chciałbym, żeby mi uciekła, to wtedy ją zapisuję w takim notatniku. I druga rzecz, która się nazywa check-in notepad. To jest coś, co robię za każdym razem rano, czyli jest tam kilka pytań w takim notatniku. Generalnie jak się dzisiaj czujesz, a później są zadania na dzisiaj. I ja tam wypisuję zazwyczaj sobie 3 czy 4 rzeczy, które danego dnia chciałbym zrobić. Nie ma tam 10 rzeczy, nie ma tam 15 rzeczy. Są 3 rzeczy, które realnie, ale też ambitnie chciałbym danego dnia zrobić. Przy czym jest jedna rzecz, którą na pewno muszę zrobić. I to jest ta rzecz, która ląduje w moim kalendarzu albo wcześniej jest zaplanowana jako tak zwany deep work albo maker's time.
Natomiast jeżeli to jest ta najważniejsza, to od niej zaczynasz dzień?
Tak, staram się. W ogóle staram się oduczyć takich sesji porannych mailowych i to jest trudne dla mnie. Może też dlatego, że to lubię. To jest mój problem. Natomiast zbyt często zaczynam dzień od przepracowania na przykład, nie wiem, 30 minut maili. Walczę z tym aktywnie, nie zawsze się udaje.
Mam to samo i w ten poniedziałek, szanowni słuchacze, czyli w połowie maja, postanowiłem rzeczywiście, że przynajmniej w poniedziałek zobaczę, jak to będzie działało na moją głowę, kiedy odstawiając najpierw Zośkę do szkoły, młodego do żłobka, wsiądę do samochodu i będę miał czas. Zwykle na każdym czerwonym świetle wykorzystywałem to, żeby odpowiedzieć tu na Slacku, zareagować, cokolwiek takiego, ale czułem, że po prostu energia ze mnie znika szybciej niż ja dojeżdżam do roboty.
Jak dojedziesz, to już masz dość.
Dokładnie,
w sensie
tak.
Już jesteś przepracowany. Ja, jeżeli chodzi o tą, obecnie nie podróżuję do pracy, natomiast bardzo z perspektywy czasu doceniam te 30, 40, a czasami 60 minut w samochodzie, kiedy dojeżdżałem do biura, na posłuchanie czegoś interesującego. To była godzina dla mnie po to, żeby nauczyć się nowych rzeczy. Czyli to była godzina najczęściej spędzona z podcastem albo godzina spędzona z audiobookiem po to, żeby wejść po pierwsze w interesujący mnie temat, dzięki któremu mogę się nauczyć czegoś nowego i nie rozpoczynać dnia od nawalanki w zadania. To jest najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić, ponieważ zazwyczaj po godzinie już czujesz, że po prostu biegałeś w tym kisielu, tak? To znaczy już tam przemieliłeś wiele rzeczy, ale tak naprawdę jest jeszcze bardzo wiele rzeczy do zrobienia, a najczęściej przez to mielenie nie rozwiązujesz tego najważniejszego problemu, który chciałbyś rozwiązać danego dnia. No i oczywiście, robiąc na chwilę krok do tyłu, no nie ma znaczenia, jak szybko się poruszasz, czyli jak szybko robisz te zadania, jeżeli robisz je w bezwartościowym kierunku, tak? No bo stąd ta umiejętność skupienia się na jednym czy dwóch zadaniach w ciągu dnia po to, że nie chodzi tylko i wyłącznie o ilość rzeczy, które jesteś w stanie przemielić, ale też chodzi o to, żeby były robione we właściwym kierunku, bo nie każda rzecz, ta umiejętność mówienia nie, o której rozmawialiśmy, no nie każda rzecz jest tak samo wartościowa. Tym bardziej, że można być naprawdę bardzo produktywnym, robiąc bardzo nieproduktywne rzeczy.
A, to prawda. Czyli robiąc teoretycznie nic, nie? Spacerując albo rozmawiając z ludźmi, którzy teoretycznie nic do mojego życia nie wnoszą, a nagle okazuje się, że zapalili jakąś fajną lampkę. Ale chciałbym na moment zatrzymać się przy tych trzech zadaniach i w tym to jedno najważniejsze. Jeżeli je weźmiesz na początek, to jakie masz sposoby albo jakie masz narzędzia, nawiązując do tytułu naszej audycji dzisiaj, żeby nie spalić całej swojej energii, całego swojego, nie wiem, dobrego humoru, całej swojej produktywności na tą najważniejszą, choć wiemy, że ona może i jest main, ale jest jedną z trzech.
Wiesz, bardzo dużo zależy też od tego, jaką pracą się zajmujemy, to znaczy jakiego rodzaju pracy wykonujemy, tak? Jest taki esej essay Paula Grahama Maker's Schedule versus Manager's Schedule, który porównuje dwa rodzaje takiego harmonogramu czy też planu pracy w zależności od tego, jakiego typu rolę możemy mieć na przykład w organizacji. Kiedy jesteśmy na tak zwanym Maker's Schedule, czyli takim harmonogramie twórczym, gdzie możemy tworzyć rzeczy, mamy czas na pracę głęboką, będziemy wykonywali innego rodzaju pracę niż jesteśmy na tak zwanym Manager's Schedule, który w naszym kalendarzu będzie wyglądał tak, jak ja nie lubię bardzo, czyli jest to dzień usłany spotkaniami od góry do dołu. I tak jest w bardzo wielu organizacjach i w bardzo wielu zespołach. I to nie jest tak, że jeśli jesteś menadżerem, to musisz przez to mieć całodniowe spotkania, ponieważ istnieją zespoły i organizacje, w której te spotkania są ograniczone do absolutnego minimum. Reszta pracy jest pracą asynchroniczną, tak? Czyli pracą, w której każdy może się dostosować do swojej pracy. I teraz wracając do tych zadań, umiejętność, tak jak wielokrotnie rozmawialiśmy, znalezienia tego, co jest do zrobienia, no zazwyczaj się zaczyna ten dzień wcześniej, nie? Z punktu widzenia produktywności, z punktu widzenia zaplanowania. Czasami się może zaczynać również dzień wcześniej. Czasami pewne rzeczy mamy na swojej liście zadań, która tam obejmuje już, nie wiem, 50 plus rzeczy i musimy potrafić coś wybrać i najczęściej wybieramy rzeczy, które są pilne. Czyli rzeczy, które mają twardy deadline, ponieważ ktoś oczekuje na wynik naszej pracy, ponieważ mamy termin, któremu musimy podołać, bo klient czegoś chce, ale niekoniecznie to są rzeczy, które są istotne z punktu widzenia impaktu, czy też tej wartości. Znów wracam do tej matrycy Eisenhowera, o której rozmawialiśmy, czyli rzeczy ważne, rzeczy pilne, rzeczy mniej ważne i rzeczy mniej pilne. Tak? I rzeczy, które są ważne i pilne, powinniśmy robić natychmiast. Rzeczy, które są pilne i mniej ważne, powinniśmy delegować. Rzeczy, które są ważne, ale nie są pilne, powinniśmy podjąć decyzję, co robimy z tym dalej, i rzeczy, które są niepilne i nieważne, powinniśmy generalnie rzecz biorąc usunąć ze swojej listy.
Z tej czerwonej listy na akurat tym planie właśnie. Zielona okej, niebieska okej, żółta jeszcze, ale czerwona w ogóle nie istnieje. Poza tym, co wspomniałeś, czyli fizycznym notatnikiem, na którym możesz zapisywać sobie jakieś myśli, żeby nie rozpraszać siebie i rozmówcy, i tym check-in notepad rano, jakie jeszcze narzędzia towarzyszą ci później w ciągu dnia, żeby pilnować twojej roboty, która i tak, jak trochę cię znam, jest poukładana? Przynajmniej próbuje być.
Próbuję być. O, to jest bardzo dobre określenie. Mam coś takiego, co jest stosem technologicznym, który używam do pracy. I w zasadzie każdy ma pewnego rodzaju stos technologiczny, jeżeli mówimy o pracy w sektorze technologicznym, czy pracy w ogóle z komputerem, telefonem i tak. Ten stos technologiczny składa się na narzędzia, które wykorzystujemy po to, żeby wykonać naszą pracę. I tak samo jak kucharz, artystka, ktokolwiek inny ma swój warsztat, ma swoje narzędzia pracy, tak osoby pracujące w sektorze technologii również mają swój warsztat, swój stos technologiczny. On się będzie różnił w zależności od roli, czyli stos technologiczny dewelopera czy programistki będzie wyglądał nieco inaczej niż na przykład stos designera, tak? Ale w moim przypadku jest on z niewielkimi zmianami, funkcjonuje w bardzo podobny sposób od lat. Czyli jeden element to jest element, który jest związany bezpośrednio z produktywnością, czyli wyłączaniem dystrakcji. I to jest jakby najważniejsza rzecz całego tego procesu. Czyli siadam do pracy, wyłączyć wszystko, co można wyłączyć, co jest niezwiązane z tą pracą. Ponieważ ja potrzebuję sobie zablokować social media, bo inaczej bym gdzieś tam, ale otworzę sobie nową zakładkę w przeglądarce, więc sobie zerknę i tak dalej. Więc ja muszę to wszystko wyblokować i to najlepiej w taki sposób, żebym nie mógł tego odblokować w przeciągu, nie wiem, 60 czy 30 minut. No i oczywiście później się składa to na narzędzia, których ja najczęściej używam w pracy czy do pracy. No to w moim przypadku to jest Slack. To jest narzędzie do pracy zespołowej asynchronicznej z różnymi zespołami, z różnymi współpracownikami i to jest taki element, na którym staram się spędzić nie więcej niż 30 minut dziennie po to, żeby nadrobić pewne zaległości informacyjne czy komunikacyjne, z czego w ciągu tych 30 minut najwięcej spędzam czasu na pisaniu wiadomości do innych w taki sposób, żeby one były w odpowiedni sposób skonstruowane i sformatowane. Bardzo dużo czasu spędzam w kalendarzu. Moim ulubionym kalendarzem jest produkt, który nazywa się Cron. W tej chwili jest jeszcze chyba na zaproszenie, ale pierwszy raz korzystam z aplikacji, która jest kalendarzem, w której absolutnie uważam, że jest to produkt prawie doskonały i autentycznie pomagający mi w byciu lepszym w planowaniu swojego czasu. Korzystam z aplikacji mailowej, która nazywa się Superhuman. To jest aplikacja mailowa, która niestety kosztuje $30, co wydaje się horrendalne z punktu widzenia wydawania pieniędzy na aplikację do maili, gdzie mamy bardzo, bardzo dużo darmowych alternatyw, ale jest to aplikacja, która mnie pomaga w pracy w taki sposób, że jestem produktywniejszy i szybszy w tym, co robię. jest aplikacja, która będzie miała swoją premierę jeszcze w tym roku, która nazywa się Reader, której autorami jest zespół Readwise i tam trafiają wszystkie rzeczy, które chciałbym przeczytać albo które podkreślam. Czyli jeżeli chciałbym coś przeczytać, jeżeli chciałbym coś odłożyć na później do przeczytania, to zawsze ląduję w tamtej aplikacji i mam osobne sesje na czytanie rzeczy, które są dla mnie istotne. To mogą być dokumenty, to mogą być badania, to mogą być analizy, to mogą być dokumentacje produktów i tak dalej. To jest osobna aplikacja, której jest moim miejscem na czytanie rzeczy i to jest jakby forma też tej pracy głębokiej. Jest Notion, który służy mi do pracy w trybie multiplayer. To jest narzędzie związane z dokumentacją, ale też pracą zespołową, która pozwala na przykład na tej dokumentacji czy procesach planowania, zresztą bardzo dobre, jeżeli chodzi o procesy planowania z zespołem. Bardzo fajne narzędzie. Jego wersja dla jednej osoby jest darmowa. Serdecznie polecam. Można naprawdę niesamowite rzeczy tam stworzyć. W zasadzie znam mnóstwo firm i organizacji, które są w całości zarządzane za pomocą Notion. Nawet powiem więcej, bardzo wiele funduszy venture capital jest zarządzanych dzisiaj w Notion. Jako podmioty i praca jest tam organizowana. Uważam, że jest to jedno z ciekawszych narzędzi. Tak? Dwa narzędzia, bez których nie wyobrażam sobie w ogóle pracy przy komputerze. Jedno to jest One Password, czyli to jest menadżer haseł, dlatego że do każdego serwisu, do każdej usługi powinniśmy mieć osobne hasło. Kropka. Jeżeli tak nie jest, powinniśmy korzystać z menadżera haseł. Jest ich kilka, ja akurat korzystam z One Password. Jest również inna aplikacja, która się nazywa CleanShot Pro, która jest jedną z najczęściej i najpopularniejszych aplikacji na system macOS, której twórcami są Polacy, którzy jeżeli słuchają tego podcastu, a jest duże prawdopodobieństwo, to serdecznie pozdrawiam. Fantastyczny zespół, który stworzył jedną z najlepszych aplikacji do tworzenia screenshotów, zrzutów ekranu, nagrywania ekranu, jaki widziałem. Fantastyczna usługa stworzona przez Polaków. Powinni być mega i mam nadzieję, że są mega dumni z tego, co zbudowali. Jest to aplikacja, która jest używana przez naprawdę mnóstwo osób i chapeau za to, co zbudowali.
Chciałem wejść we flow, ale widzę, że na screenshot pro kończymy, przynajmniej tę część. Co screenujesz albo co łapiesz w screen, żeby sobie zachować na potem?
W zasadzie to wszystko. Są dwa procesy. Pierwszy, widzę coś interesującego i schodząc głębiej mam skrót klawiaturowy, który łapie screenshot danej treści i ją na przykład odkładam sobie na później do przejrzenia. Albo jeżeli wiem, że w danym momencie już mogę coś z tym zrobić, to wykorzystuję ją w tym momencie, ten screenshot. Zresztą CleanShot akurat w bardzo łatwy sposób pomaga bezpośrednio pracę z, czy anotacje na przykład na obrazku. Tak, widzisz, pracujesz na przykład nad produktem albo masz uwagi dotyczące tego, co widzisz. W bardzo prosty sposób możesz nanieść anotacje na tym, co się dzieje i przesłać to dalej. Zresztą w moim procesie tworzenia newslettera akurat CleanShot jest wykorzystywany do każdego obrazku, który używam. I zresztą te narzędzia ze sobą bardzo często są połączone różnego rodzaju automatyzacjami. Ich sercem jest miejsce, gdzie przechowuję wszelkie swoje notatki, zgodnie z taką filozofią, która ładnie nazywa się second brain, czyli pojemność naszego mózgu, naszej pamięci jest skończona i wiele rzeczy, które napotykamy pracując, tworząc rzeczy w internecie czy czytając rzeczy w internecie, możemy w łatwy sposób zapisywać i ja każdego dnia spędzam dość sporo czasu na robieniu notatek w elektroniczny sposób, które są między sobą połączone.
Po to, żeby potem, jak siadasz do pisania, mieć łatwiej, żeby to był już jakiś wstęp do newslettera czy większego tekstu?
Po to, żeby mieć większość swoich analiz, myśli, wniosków, rzeczy, których nie mogę zapamiętać albo nie potrafię zapamiętać ze względu na, nie wiem, mam spotkania i chciałbym wrócić do tego, co się na tym spotkaniu działo. Pamięć jak pamięć bywa zawodna, ale umiejętność połączenia tego z tymi notatkami jest dla mnie bardzo ważna i bardzo mi pomaga. Zresztą to ćwiczenie z pisania i przelewania rzeczy nawet na ten elektroniczny papier. Jest szereg badań o tym, że pomaga. Po pierwsze, lepiej zrozumieć problem, czy lepiej zrozumieć wnioski, które się zapisało, czy uwagi, które się zapisało, ale również pozwala do nich później wrócić w rozumieniu takiej refleksji, w szczególności jeżeli chcemy podejmować jakieś decyzje.
Właśnie, bo mówimy o tych elektronicznych rzeczach. Ja cały czas trzymając ten długopis i dzierżąc w dłoni ten mały notes, przypominam sobie taki moment, w którym czytając, wnioskując, co mi jest potrzebne, uznałem, że będę próbował właśnie nie w digitalny sposób, ale analogowy pewne rzeczy, chociażby z najważniejsze zadania na cały dzień pisać, ale potem przyszło to, co pewnie do wielu z naszych słuchaczy też, czyli nie mam czasu. Łatwiej mi jest to zrzucić w coś digitalnego i na ten papier ostatecznie nie ma czasu, no nie ma kiedy.
Myślę, że każdy ma ten problem. Ja mam po prostu dedykowane sesje na te 30 minut, na zrobienie sobie notatek, semi-uporządkowanie tego. Akurat ja korzystam z takich aplikacji, których odpowiednikami może być Room Research, Obsidian, czy akurat aplikacja, której ja używam, która się nazywa Loxik, czyli takie, które pozwalają na tworzenie połączonych notatek, ale nie wymagają od ciebie ich porządkowania. Czyli działają w sposób zbliżony do tego, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg. Czyli zapisujemy sobie notatkę, tagujemy ją, ale nie musimy dbać o jakieś, nie wiem, porządkowanie, foldery, jakieś specjalne. Po prostu tak jak pracuje nasz mózg, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby notować pewne rzeczy, łączyć je za pomocą linków czy za pomocą tagów, to później pozwala wrócić do tego w łatwy sposób. I dla mnie to jest takie bardzo wyzwalające. Ja próbowałem korzystać na przykład kiedyś z takich rzeczy jak Evernote, czyli tam, gdzie zapisujesz rzeczy, wiesz, katalogi, jakieś zaawansowane systemy tagowania i tak dalej. Zbyt skomplikowane. Ja potrzebuję rzeczy prostszych i jak najbardziej zbliżonych do pustej kartki papieru, gdzie danego dnia potrzebuję zanotować pewne rzeczy, które dla mnie są istotne. Co nie zmienia faktu, że tego czasu cały czas brakuje. Optymalizacja z punktu widzenia produktywności to jest w ogóle taka rzecz, która jakby ja prawdopodobnie mam hopla, to znaczy spędzam za dużo czasu optymalizując pewne rzeczy, a powinienem po prostu wyluzować i powiedzieć, dobra, odpuśćmy.
Ale tak, wiesz, bo wymieniłeś ileśnaście właściwie już różnych aplikacji, które mają właśnie ułatwić ci pracę. Jest ich sporo, nie da się tego zamknąć w jednej, więc pytanie, jak ty się między nimi przełączasz albo jak uspójniasz ich pracę, żeby one pracowały na ciebie?
Są dwa tryby pracy moim zdaniem. Jest single player i multiplayer. Single player to jest praca, gdzie ja jestem sam, mam pewne rzeczy do przepracowania i teraz mogą być to różnego rodzaju zadania. Drugi element to jest multiplayer, czyli tam, gdzie mamy do czynienia z pracą z innymi osobami w formie synchronicznej lub asynchronicznej. I teraz tam, gdzie jestem single player, to jest bardzo proste. To znaczy jedna aplikacja do zrobienia jednej rzeczy, wykonanie tego zadania. Czyli chcę napisać newsletter, jest to jedna aplikacja, w której piszę. Druga aplikacja, w której mam materiały i analizy, z których korzystam. Jeżeli działam w trybie multiplayer, w formie na przykład synchronicznej, czyli aktywnie koresponduję z kimś na Slacku, to też jest inaczej. Kiedy działam w formie asynchronicznej, na przykład w Notion tworzę dokumentację i proszę, żeby ktoś na przykład naniósł swoje uwagi albo próbował znaleźć błędy w sposobie, w którym pracuję albo myślę o pewnych rzeczach.
Zanim pójdziemy dalej, mam prośbę. Oceń nasz podcast w aplikacji, w której nas słuchasz. Wracamy do rozmowy. Ważna rzecz. Rozliczenie danego dnia z tych zadań, które masz. Jest taka w twoim kalendarzu sesja wieczorna, która mówi to mi się udało, tamto mi się nie udało. Jak się rozliczysz sam przed sobą z tego głównego zadania i tych dwóch pozostałych mniejszych?
I tak i nie. Jakbym to robił co wieczór, to bym był strasznie na siebie wkurzony, tak?
No bo że nie wyszło?
Zawsze znajdziesz coś, czego się nie udało zrobić. Dlatego tak ważne jest skupienie się na tej jednej rzeczy, którą chciałbyś danego dnia zrobić, bo jak wiesz, że ją zrobiłeś, to nawet jeżeli nie zrobiłeś pozostałych 10, które gdzieś tam funkcjonują na twojej liście, to nie będziesz sfrustrowany tym, że te 10 jest niezrobione, tylko będziesz naprawdę zadowolony z tej jednej, którą zrobiłeś. I moim zdaniem ta umiejętność decydowania na tym, co jest tą jedną rzeczą, którą danego dnia chciałbyś zrobić, jest krótkoterminowo super ważna. Oczywiście zawsze możesz sobie zadać pytanie, czy zrobienie tych 10 krótkoterminowych rzeczy prowadzi cię w jakimś kierunku, czy faktycznie to jest po prostu bezwartościowy kierunek długoterminowo i na to pewnie trzeba zwrócić też większą uwagę. Ale z drugiej strony wieczorem staram się zerknąć na tą listę, na tą swoją kartkę, tak? I zobaczyć, czy się udało wszystko. Ale tylko i wyłącznie dlatego, żeby wiedzieć, że następnego dnia być może muszę wykonać jakieś zmiany, nie wiem, w kalendarzu, czy w rzeczach, które mam do zrobienia, ale też część na przykład decyzji po danym dniu może być wynikiem stresu, czyli pewne rzeczy mi się udało zrobić, pewne rzeczy mi się nie udało zrobić, ale na przykład mój poziom stresu z tego tytułu może być wysoki, albo mogę być niezadowolony, tak? Czyli jak, nie wiem, kilka dni temu robiłem prezentację na konferencję i oczywiście ja oddałem tą prezentację, natomiast dzisiaj jak już bym ją zrobił, to już bym ją zrobił inaczej, tak? Mimo tego, że ona jest jutro, nie? Też trzeba być okej z tym, że można być niezadowolonym z tych efektów tej swojej pracy, nawet jeżeli ona była wykonana na dobrym poziomie.
W jednym z podcastów, nie naszym, słyszałem gdzieś kiedyś taką sugestię, no jedna z pewnie z propozycji tego, jak zarządzać takim dniem i takimi zobowiązaniami, żeby sobie, zabrzmi to w sposób szalony, może nawet chory, ale żeby sobie ratingować, nie? Czyli masz to główne zadanie i wiesz, że zrobiłeś je na skali od 1 do 10 na ileś. Robić to codziennie, robić to co miesiąc, robić to co kwartał i robić to raz na koniec roku, żeby mniej więcej widzieć jakiś progres. Myślę, że to już jest mocne dokręcenie sobie śruby, ale znów, jeżeli ktoś potrzebowałby aż takiej kontroli nad sobą samym, może to jest jakieś rozwiązanie.
Wiesz, bardzo często taki przykład w spółkach technologicznych, czy kiedy pracuje się nad tworzeniem produktów, jest używany tak zwany model, który się nazywa RISE. który służy do próby oceny ważności pracy, tak? Czyli jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, potrzebujemy zdecydować o tym, co tak naprawdę jest ważne. I RISE to jest skrót od Reach, Impact, Confidence i Effort, tak? I na tej podstawie patrzysz na rzeczy do zrobienia i decydujesz w ramach organizacji, czy warto na przykład te rzeczy zrobić, tak? Czyli czy mają odpowiedni zasięg, czy mają odpowiedni impact, czy jesteśmy pewni, albo jaki jest nasz poziom pewności o tym, że one są wykonalne i jaki wysiłek dla organizacji jest wymagany po to, żeby to zrobić. To jest stosowane w firmach, w organizacjach. Zresztą bardzo polecam ten model, jest on jednym z lepszych modeli do priorytetyzowania rzeczy w organizacjach, które mają dużo rzeczy do zrobienia, albo organizacjach, które niekoniecznie potrafią podjąć decyzję, albo dużo czasu spędzają na podejmowaniu decyzji o tym, co jest do zrobienia. Natomiast z punktu widzenia takiej osobistej produktywności, trzeba też zdać sobie sprawę, że w pracy, tylko nie mówcie tego swoim szefom, nie chodzi o wykonywanie każdego zadania na 80%. Nie chodzi też o wykonywanie każdego zadania na 100%, ale o zrozumienie, które zadania można wykonać na 50%, a które trzeba wykonać na 100%, ponieważ nie da się wszystkich zrobić na 100%.
Poczekaj, żeby to dobrze wybrzmiało i teraz wszyscy pracownicy mówią, was słyszałem u Pucka, że nie da się wszystkiego zrobić na 100%. Idę do mojego szefa. Jest coś w tym, rzeczywiście, ale podoba mi się też to, żeby na koniec być dla siebie czułym, jakby nie było, bo wpadniemy w zupełnie inny problem i będziemy szukali innych aplikacji do rozwiązywania mentalnych problemów, jeżeli będziemy mieli sami nad sobą taką bardzo mocną kosę, ale chciałbym wrócić, Bartek, do tego podziału światów, o których mówiłeś. One player i multiplayer. Dzielisz swój dzień, być może właśnie z wykorzystaniem jakiegoś narzędzia, na moment, kiedy pracujesz sam ze sobą, nad swoimi własnymi sprawami, kiedy przechodzisz do świata, w którym twój zespół coś robi albo twoje zespoły coś robią?
W moim przypadku to jeszcze dodatkowy poziom skomplikowania, czyli różnica w strefach czasowych.
No tak.
Tak, bo inaczej na przykład z zespołami z Indii idealne są spotkania o godzinach bardzo wczesno porannych. W przypadku niektórych krajów to mogą być godziny bardziej popołudniowe, ale jeżeli wyjmiemy kwestię strefy czasowej z tego równania, no to zdecydowanie tak. No, dla mnie tym centrum zarządzania czasem jest zawsze ten kalendarz, w którym warto też planować czas na nic nie robienie, bo nic nie robienie też jest szalenie istotne w produktywności wbrew pozorom. I trzeba też potrafić być okej z tym, że się nic nie robi. To znaczy nuda jest również formą produktywności. Natomiast jest szereg badań znów o tym, że ta praca głęboka, czyli ta praca, która powinna być rodzajem pracy najczęściej właśnie single player, to powinna się odbywać w tych godzinach porannych. Tak? I ja akurat staram się robić tak, co sprawdza się dla mnie dobrze. Pewnie polecam, natomiast niekoniecznie w każdej organizacji jest to możliwe do realizacji, w której spotkania to są jednak godziny popołudniowe, a praca, jak bym powiedział, do godziny 12 jest jednak pracą w trybie single player.
Bo wtedy głowa pracuje inaczej, bo wtedy skupienie masz inne i potrzeby dla siebie samego inne, tak?
Tak, no i z perspektywy również takiej wydajności energetycznej własnej te godziny poranne mogą być spędzone lepiej. Większość spotkań, nawet tych bardzo produktywnych, których jest niewiele w organizacjach, nie wymaga tego samego poziomu energii, skupienia, wiedzy, jak praca solo. Zresztą bardzo dużo czasu można spędzić również przygotowując się do spotkań. To znaczy zobacz, że jeżeli weźmiesz jednostkę 60 minut czasu, 30 minut masz one-on-one spotkanie z osobą na przykład ze swojego zespołu. I tutaj drobna uwaga, większość osób wykorzystuje spotkania one-on-one do tak zwanego statusowania, czyli osoba, która jest w zespole, statusuje swojemu menadżerowi, co się wydarzyło. Otóż on the record, i będę powtarzał wielokrotnie, spotkania one-on-one do tego nie służą. To jest błąd z punktu widzenia zarządzania. Update'owanie czy statusowanie można wykonywać asynchronicznie w bardzo wielu miejscach, na Slacku, mailem, gdziekolwiek. Natomiast one-on-one jest czasem dla osoby w zespole, żeby rozwiązywać wszelkie problemy, które ta osoba ma, poza statusowaniem, w sensie absolutnie nie. Ale jeżeli chcesz się przygotować, jeżeli patrzysz na tą jednostkę czasu, na te 60 minut, 30 minut trwa twój one-on-one, to 30 minut drugie, poprzedzające to spotkanie, powinieneś się do tego spotkania przygotować. Dlatego, że jeżeli chcesz być dobrym partnerem dla rozmowy, dla osoby w twoim zespole, przynieść wartość, czy to jest wartość, nie wiem, mentoringowa, czy to jest wartość z punktu widzenia problemów, jakie ta osoba ma, czy z rzeczy, które były wcześniej sygnalizowane, czy z perspektywy na przykład rozmów o rozwoju danej osoby, to trzeba poświęcić też czas na to, żeby do tej rzeczy się przygotowywać. A to, co się dzieje najczęściej, to jest menadżer, bardzo mało czasu, kalendarz nawalony spotkaniami i wpadasz w ostatniej chwili na one-on-one z osobą z twojego zespołu i jest coś takiego, co się ładnie nazywa w produktywności switching cost. Nie jesteś w stanie się przestawić w ciągu minuty z jednego spotkania albo jednego zooma na drugiego zooma, nie jesteś w stanie się mentalnie przestawić na pracę, którą powinieneś wykonać w następnym zadaniu. I do tego nie pomogą żadne aplikacje. To znaczy, wiesz, wiele wiele zadań można wykonać bez większości aplikacji, o których ja powiedziałem. I być super produktywnym. U mnie ma to walor również optymalizacyjny, tak? Walor prędkości albo walor też nawyków, tak? Ale na koniec dnia to, co jest najważniejsze, to to, że element przygotowawczy do pracy czy do wykonania zadania ma ogromne znaczenie. Czyli my jesteśmy bardzo często skupieni po prostu na wykonaniu zadania, a nie na przygotowaniu do dobrego wykonania zadania. I teraz wracam już do tego, o czym kiedyś mówiłem, że w większości przypadków 80% to jest czas spędzony na wykonaniu zadania, 20% to jest czas spędzony na myśleniu o tym, jak dobrze wykonać zadanie. No więc trzeba spróbować przestawić się na model, w którym 80% czasu spędzamy na myśleniu o tym, jak coś zrobić dobrze, a 20% na robieniu tego. I nawet jeżeli to jest generalizacja, to ona jest w dobrym kierunku. Ponieważ jeżeli spędzisz czas na przygotowaniu się do tego, żeby coś zrobić dobrze, to będzie to miało świetny efekt, nawet jeżeli to zrobisz na kartce papieru, versus możesz mieć najlepsze aplikacje związane z produktywnością, najlepsze technologie, generalnie rzecz biorąc, wiesz, najdroższy sprzęt, ale będziesz próbował coś odfajkować, bo trzeba to zrobić na czas i nie miałeś nawet chwili, żeby pochylić się na tym, jak to zrobić dobrze. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz ukryta, że bardzo często sama definicja tego, co oznacza dobrze, jest niejasna. Niejasna z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że nie ustalamy kryteriów sukcesu, czyli chcemy być produktywni, ale nie wiemy, co oznacza sukces. Czyli chcemy coś wykonać, ale nikt nie zdefiniował tego, co oznacza kryterium sukcesu. Ponieważ zrobienie prezentacji nie jest kryterium sukcesu, jest wykonaniem zadania. Ale co oznacza dobra prezentacja? Tutaj można mieć szereg definicji tego, co oznacza dobra prezentacja. Dobra prezentacja to jest taka, która zapewnia finansowanie dla naszego projektu. Dobra prezentacja to jest taka, po której, nie wiem, dostajesz wysoką notę na konferencji. Przy czym od razu tutaj kolejna uwaga, robienie prezentacji w organizacjach nie jest dobrym pomysłem. Jest generalnie rzecz biorąc stratą czasu i mówi to osoba, która takich prezentacji naprawdę dużo nastrugała i jest to jedna z rzeczy, których najbardziej absolutnie, jak moja praca miała polegać na tym, żeby przygotować prezentację, to bym powiedział, że dziękuję. W sensie to jest absolutnie jedna z absolutnie najgorszych rzeczy, które jest w mojej opinii stratą czasu. Ale jeżeli poświęcimy czas na to, żeby się dobrze przygotować, to później po pierwsze, krócej będziemy wykonywać tą pracę. Jeżeli dobrze zdefiniujemy sukces, to będziemy też wiedzieli, kiedy jest ten moment, kiedy tą pracę skończyliśmy.
Zgadzam się z tobą, natomiast chciałbym wrócić do jednej rzeczy, a może kilku, tak naprawdę nie wiem, jakie masz do tego narzędzia albo pomysły, które pozwalają ci siebie samego kontrolować. To znaczy wiesz, że dzisiaj albo inaczej, do południa mam czas na to, na to, na to. Mój kalendarz jest tak, a nie inaczej przygotowany. W aplikacjach mam to i to i to poplanowane. W jaki sposób dajesz sobie sygnały? Na zasadzie kończę to, wychodzę z tego. Jeszcze chwila została, żeby skończyć kolejne zadanie, bo czeka następne. Zwykły zegarek, zwykły budzik? Czy jest do tego paradoksalnie jeszcze jakaś aplikacja, która stoi z bacikiem przy twoim timeline'ie?
No w moim przypadku to nie powinna być aplikacja, tylko ktoś z kijem, kto powinien stać przy mnie i po prostu mnie okładać w odpowiednich momentach, ponieważ ja jestem pewnie w tej grupie osób, która kompletnie sobie z tym tematem nie radzi, tak? Czyli każde zadanie mógłbym przedłużyć, bo zawsze będzie coś jeszcze tam, co można zrobić lepiej, tam jeszcze można coś poprawić, a można tu jeszcze coś dokręcić, a może inaczej. To jest ten problem, kiedy jesteś w sytuacji, że jesteś w stanie się ze sobą nie zgodzić 10 razy w ciągu godziny, a później w ciągu następnej godziny jeszcze raz się nie zgodzić 10 razy i bez ustalenia tego kryterium sukcesu bardzo ciężko ci jest zdefiniować, kiedy jest stop. Natomiast ja akurat stosuję sobie taką metodę, czy połączenie trzech rzeczy. Pierwsza no to jest kalendarz, czyli umieszczanie tych atomów, o których rozmawialiśmy w kalendarzu, czyli bukowania, rezerwowania sobie czasu na zajmowanie się określonymi zadaniami w kalendarzu. Do tego bardzo często używam sobie timera. Ten timer może być wbudowany w telefon, mogą być aplikacje związane na przykład z tą techniką Pomodoro, która bardzo dobrze działa, której nie potrafię dobrze używać, czyli blokowanie czasu na 25 minut po to, żeby zrobić pewien atom pracy. Natomiast bardzo trudno jest przerwać pracę nad czymś, przynajmniej mnie, ale też moim zdaniem trudno jest oszacować, ile dana praca będzie trwała. Wczoraj miałem do zrobienia jedną rzecz, stwierdziłem, 30 minut, to ja sobie to machnę, tak? 4 godziny później okazało się, że to, co próbowałem zrobić, nie było tak trywialne, jak mi się wydawało i w międzyczasie jeszcze było ileś przerywników tej pracy, 4 godziny później udało mi się to skończyć, tak? Ale rozwaliło mi to agendę na cały dzień, przy czym ta jedna rzecz, która mi miała zająć 30 minut, a zajęła 4 godziny, to była najważniejsza rzecz, którą miałem zrobić wczoraj. Więc nawet jeżeli inne rzeczy, w moim inboxie jest obecnie 180 wiadomości, które mógłbym tam wczoraj troszeczkę posprzątać, to nie żałuję, że nie zrobiłem tego wczoraj, ponieważ ta najważniejsza rzecz została wykonana.
O jedną, a może kolejną sprawę chciałbym zapytać ciebie, szanowny partnerze. Ten moment, w którym pracujemy w zespołach, nawet jeżeli my sami chcielibyśmy gdzieś głęboko wejść i coś dla siebie albo swoich, nie wiem, słuchaczy, czytelników zrobić, w jaki sposób wcześniej, zakładam, że to się robi wcześniej, powiedziałeś swoim ludziom, słuchajcie, mój styl pracy jest taki, więc jeżeli nie ma ode mnie odpowiedzi, jeżeli nie możecie mnie złapać tu, bo tak ma być, jestem w tych godzinach dostępny w tym i w tym miejscu, nie szukajcie ze mną kontaktu, bo to po prostu będzie bezskuteczne.
Och, dotykasz fantastycznej rzeczy, która jest praktyką stosowaną przez menadżerów w różnych firmach, liderów, menadżerów, founderów, founderki w różnych organizacjach. To jest tak zwana instrukcja obsługi. Kilka lat temu, i to nie jest rzecz nowa, ale kilka ładnych lat temu przeczytałem przykład takiej instrukcji obsługi, jaką founder startupu przedstawiał osobom, z którymi pracuje. Czyli w której jest zawarta instrukcja obsługi tego foundera, w jaki sposób on pracuje, na czym się skupia, co jest dla niego ważne i tak dalej. I to jest taki dokument, który pokazany drugiej osobie pozwala zrozumieć, w jaki sposób pracuje się z tą osobą. Czyli jakie są, wiesz, czerwone przyciski, których lepiej jest jednak nie dotykać, tak? Jakie są rzeczy, które ktoś lubi, w jaki sposób pracuje. I teraz uwaga, to jest bardzo dobra rzecz, nie tylko dla liderów w organizacjach. To nie jest tylko rzecz tylko i wyłącznie dla menadżerów i tak dalej, ale w zasadzie ja widziałem kilka zespołów, które wykonały to ćwiczenie, gdzie każda osoba w zespole przygotowała taki 2-3-stronnicowy dokument, A4, jak ze mną pracować. I na jednym z takich warsztatów przerabialiśmy w kilkuosobowym zespole dokument każdej osoby. Takiego dokumentu nie da się przygotować w godzinę, ponieważ ono wymaga naprawdę dobrego zrozumienia tego, jak my funkcjonujemy, jak chcemy pracować, ale tak przygotowany dokument jest fascynującym takim rzutem oka na to, jak funkcjonuje i myśli o pracy druga osoba.
Ja spotykam się teraz z taką sytuacją, w której planujemy wyprawę i klienci muszą się z nami skontaktować. Osoba, która za to odpowiada, jest i sam się na to świadomie zgodziłem przez 2 miesiące w Adelaide, w Australii, tam pracuję. Więc pracuję w zupełnie innej strefie czasowej niż, chociaż nasi klienci akurat czasami też, ale niż powiedzmy Polska. Nie wystarczy, jak się okazuje, czerwonym, ładnym, wyboldowanym wręcz drukiem napisać, przez najbliższe 2 miesiące pracuję z Adelaide w takiej strefie czasowej, więc nie dzwoń do mnie na komórkę, WhatsApp polecam w każdej chwili i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście telefony wracają do mnie, co jest jakimś tam rozwiązaniem. Natomiast to też może być coś takiego, co rzeczywiście wobec nie tylko zespołu, czy członków zespołu, czy partnerów, nowych pracowników, ale wobec czasami klientów, czy właśnie zewnętrznych partnerów, takie pokazanie, wtedy to nie ma sensu. Ale nie obraź się na to, bo ja wrócę tylko wtedy, kiedy to mi będzie pasowało. Nie?
Też mam taką kulturę, że jeżeli jest problem, to najlepiej złapać tam, jeszcze szczególnie, że to jest jakby stymulowane emocjami. Tak? No, wiesz, coś się wydarzyło, dostałeś pogniecioną przesyłkę, no to tam ciach za telefon i teraz zaraz tu wjedziemy. To dyktowane jest bardzo często emocjami i taką potrzebą natychmiastowego kontaktu. Hmm. Natomiast nie każdy problem jest tak samo ważny i nie każdy potrzebuje rozwiązania w czasie rzeczywistym. I dlatego wydaje się, że bardzo ważne jest, moim zdaniem szczególnie jeżeli to jest praca właśnie z klientami, z usługami, żeby wiedzieć, jakie są warunki gry, jakie są warunki komunikacji. Oczywiście nie każdy klient, osoba będzie przestrzegał tego, to jest normalne, tak? Ludzie są ludźmi i ja też się wkurzę na coś i mówię, dobra, łapię za telefon i a on wie, to teraz
hey, Jarek,
będzie, prawda?
Co to było?
I czasami te rozmowy są po prostu trudne i czasami mogą być niemiłe i to też się zdarza i ja mogę później powiedzieć, kurczę, no gdybym zaczekał 24 godziny, ta rozmowa by wyglądała zupełnie inaczej, ale to jest całkiem ludzkie. Zresztą też trzeba pamiętać, że bardzo często klienci, którzy kupują u nas produkty i usługi, mają percepcję wartości tej usługi i oczekują też określonego poziomu tej obsługi ze względu na postrzegalną wartość. Bo coś może kosztować 60 zł, ale ja to mogę postrzegać jako rzecz esencjonalną z punktu widzenia mojej potrzeby i chcę to mieć na przykład jutro, tak? Albo miałem to dostać dzisiaj, bo jutro wyjeżdżam. A tak się nie wydarzyło. I nawet jeżeli ten przedmiot był przedmiotem za 40 czy 30 zł, no to moja percepcja tego problemu będzie zupełnie inna niż wartość materialna tego przedmiotu. Ale te warunki gry w rozumieniu komunikacji są bardzo ważne. No akurat tutaj mogę też od razu się podzielić, że z perspektywy szwedzkiej to naprawdę uczy też cierpliwości, dlatego że akurat tutaj wiele z sposobów komunikacji czy też obsługi klienta, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, no nie funkcjonuje albo funkcjonuje na takim poziomie, który pozostawia wiele do życzenia. I to uczy cierpliwości.
Krótko mówiąc, podsumowując tę naszą rozmowę o tym, jakich narzędzi używać można, żeby ten nasz czas płynął w pracy inaczej, żeby był czas dla nas przede wszystkim, nic tak nie pomoże w tym wszystkim. Żadna aplikacja nie będzie tak skuteczna jak własna dyscyplina. Jeżeli jej nie ma, a słyszeliście, że i u Bartka z tym bywa krucho, i u mnie bywa krucho, no to wtedy pozostaje już tylko fizyczny asystent, który będzie z batem stał i mówił: kończ, nie dzwoń, nie sprawdzaj, nie klikaj, skup się. Skup się, mówiłem!
Taką rekrutację możemy otworzyć, przynajmniej ja.
Bardzo dziękuję, Bartek. Mam nadzieję, szanowni słuchacze, że pomogliśmy. I to, co ważne, Bartek wymieniał mnóstwo różnych aplikacji, które jemu pomagają. Obiecuję, że, i teraz oficjalnie cię o to proszę, pokażemy wam tę listę, tak żebyście mogli z niej skorzystać. Na stronie www zostawię wszystkie możliwe linki też do nich, żebyście mogli je sobie pobrać ze sklepu, jeżeli działają. Co ważne, czasem jak pojawia się jakaś nazwa, na przykład Notion na coś, podobnych aplikacji pewnie jest trochę, możecie posprawdzać. My sugerujemy, bo sprawdziliśmy, że na przykład ta po prostu dla nas jest dobra, ale to ważne, żeby one były tailor-made specjalnie dla was, szanowni słuchacze.
Dziękujemy bardzo.
Jak będzie amen po szwedzku?
Przepraszam?
Jak będzie amen po szwedzku?
No też.
Podoba mi się ten uśmiech, robi za puentę. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy za twoją uwagę. Ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Kierownictwo produkcji Adrian Gronek-Liszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan. Redakcja Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki.